Przed nami druga odsłona. W przerwie podszedł do mnie jeden brat i przedstawił śpiewaną ilustrację do tego, że miecz, który Bóg nam daje, nie jest tylko mieczem ozdobnym, ale jest mieczem bojowym. Taką piosenkę ludową, którą podejrzewam większość z nas zna, o krakowiaczku jednym. Pamiętacie? Krakowiaczek jeden miał koników siedem. Pojechał na wojnę. No, a z tą szabelką jak było? No właśnie, 7 lat wojował, szabli nie wyjmował, szabla zardzewiała, wojny nie widziała. Nasz miecz nie jest po to, żeby był w pochwie schowany. I nie jest po to, by był w witrynce oświetlony pięknym snopem światła. Ale jest po to, by był w naszym ręku. A do każdej ręki znakomicie jego rękojeść pasuje. Miecz. Teraz będziemy mieli slajd numer 20, tak? Miecz jest jedynym tutaj wyposażeniem, które ma charakter ofensywny. No można tarczą kogoś w głowę. Też można. Jak człowiek jest kreatywny, to nawet z hełma go tam, prawda? I z klaty można też, jak ktoś ma taką odpowiednią, żeby powalić. Ale zasadniczo tamte wszystkie elementy są do obrony. Ten jest zarówno do ataku, jak i do obrony. I teraz chciałbym, żebyśmy mogli kilka myśli odnośnie tego przekazać. Kilka będzie cytatów z Księgi Jozuego. To jest chyba najbardziej taka ofensywna księga w Biblii. Bo opisuje to, gdy naród wybrany bierze w posiadanie to, co Bóg im dał. Od czasu do czasu powtarzam to przy takich okazjach. Bardzo mi się ten zwrot spodobał. Nie jest mój, więc nie cytujcie mnie, ale tego kogoś. Powiedział ktoś tak, że Bóg dał ziemię Izraelitom, ale zapomniał im powiedzieć, że tam jeszcze poprzedni właściciele mieszkają. I ich zadaniem było dogadać się z nimi, żeby się przeprowadzili. Pokazać im katalog z innych krajów, prawda, że tam ładniej, że tam tego. I tak, żeby się dogadać z nimi. Że jak tak proszę, no bo Pan Bóg mi objawił, że ten wasz dom to ma być dla mnie. Miałem sen. Już to widzę. Nie. Oni musieli walczyć. I Bóg mówił do Jozuego, tam gdzie stanie wasza stopa, tą ziemię wam dam. I oni kroczek po kroczku zdobywali tą ziemię. Musieli bojować o to. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. I Jozue stanął przed takim właśnie zadaniem. Oni mieli zdobyć to, co Bóg już im dał. Brzmi paradoksalnie, prawda? To jeden z paradoksów Bożego Królestwa. Królestwo Boże jest pełne paradoksów. Ten, kto chce żyć, musi najpierw umrzeć. Ten, kto chce dostać to, co mu obiecano, musi to wywalczyć. W naszym życiu chrześcijańskim zbawienie jest nam darowane. Z łaski, przez wiarę. Nie powiem, że za darmo jest zbawienie, bo zbawienie jest opłacone niezwykłą ceną. Więc ono jako takie nie było darmowe. Darmowe może jest dla nas. Ale o wszystko inne musimy zawalczyć. Zgodzicie się? Musimy zawalczyć. To nie jest tak, że No, przyjechałem do Dziwnówka, taki brat przyjechał, też kaznodzieja, i mówił o tym, że trzeba czytać Słowo Boże. Już wiem, od jutra będę czytał Słowo Boże. Piękna idea, bracie. Tak trzymaj. No, od dzisiaj będę trzymał. Dobrze. Jeszcze lepsza idea. Od dzisiaj będę radykalny w swojej decyzji. Będę czytał aż 3 wersety dziennie. A co? Nie dam się pokonać. No i zasiadamy do Biblii. Czytamy pierwszy werset. Przy drugim nam powieki zaczynają mrugać, a przy trzecim się urywa film i spełnia się na nas, że mamy sny i widzenia, prawda? Nie jest tak, że jeżeli jakieś postanowienie przed Bogiem mamy, to musimy o to zawalczyć. Ileż razy słyszeliśmy jakieś kazanie, jakiś wykład, albo Bóg dotknął nas, czytając Boże Słowo, i mówiliśmy sobie: zrobię tak. Już teraz zrobię tak. I robimy, ale ciężko idzie. Jak po grudzie, jak to się mówi. Nie jest tak? No jest tak. Bojujemy, zmagamy się, ale tak już jest. Bóg nam jednak wszystkim pomaga, abyśmy odnosili zwycięstwo. Chociaż czasami musimy usłyszeć to, co usłyszeli od Jozuego Izraelici. Jozuego 18:3. Jozue rzekł więc do synów izraelskich: dokąd będziecie zwlekać z tym, by pójść i objąć w posiadanie ziemię, którą dał wam Pan Bóg ojców waszych? Dokąd będziecie zwlekać, żeby coś zrobić ze swoim chrześcijaństwem? Jesteś już tyle lat chrześcijaninem i co? Tyle razy sobie mówiłeś, że już będzie inaczej, że tamto, że siamto, już tyle razy i co? I często stajesz przed lustrem i mówisz: nie, znowu się nie udało. Jeżeli ci się znowu nie udało, to się nie łam. Trzeba wstać, otrzepać się i iść dalej. Jak powiadał kiedyś, dawno nie słyszałem, żeby mówił kiedyś mój przyjaciel, jesteśmy skazani na zwycięstwo. Nie ma innej opcji, kochani. Ostatni rozdział już został napisany, znamy wynik meczu. Ale jeszcze trzeba trochę biegać po tym polu bitwy. Jeszcze musimy się zmagać. Nie zwlekajmy. I nie byłbym sobą, gdybym tego fragmentu na tę piękną okoliczność nie przeczytał. Posłuchajcie tych słów. Teraz mam lat 85. Czy jest tu ktoś, kto ma 85 lat? Nawet więcej. Posłuchajmy, to jest wyznanie 85-latka. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Pamiętacie, kto to powiedział? 85-letni Kaleb. Kochani, jeżeli mamy 85 lat, to nie znaczy, że jesteśmy na emeryturze. Bóg ma jeszcze dla ciebie góry i nie zwlekaj, żeby po te góry sięgnąć. Nie mów sobie: ach, teraz to już tak se poleżę, popatrzę, jak ci młodzi tam hasają. Niech oni pohasają trochę. A kto dotrze do twojego pokolenia? Myślisz, że młodych będą słuchać? Ciebie potrzebują usłyszeć. Potrzebują twojego świadectwa. Pomimo twoich trudów, bólów, chcą zobaczyć kogoś, kto nie jest jak wielu Polaków rozżalony, rozgoryczony, narzekający, ale kogoś, kto pomimo tego, że emerytura jest ledwo co, w sercu ma Chrystusa i cieszy się każdym dniem swojego życia. Chociaż ciało jest obolałe, chociaż jest trudno. My mamy taką siostrę w zborze, nazywam ją, mamy więcej takich bohaterki wiary. Przeszła Sybir, wycierpiała wiele. A dzisiaj jak się modli, jak się z nią rozmawia, to jest jedna z najbardziej pozytywnych osób na ziemi, jakie znam. Kochani, potrzebujemy, aby w każdym dniu naszego życia i na każdym etapie naszego życia mówić: Boże, chcę te góry, które na dzień dzisiejszy dla mnie masz. Chcę jeszcze zdobyć to, co jest do zdobycia. Nie chcę spoczywać na laurach, ale chcę zawalczyć. Co jeszcze Bóg ma dla ciebie? Czy myślisz, że to już wszystko? Co jeszcze Bóg ma dla ciebie? Co jeszcze może przez twoje życie zrobić niezwykły Bóg? I tak Kaleb mówi: jak sobie myślę o tej obietnicy, którą mi dałeś 40 lat temu, to teraz staję przed tobą. Jeszcze we mnie serce wojownika jest. I mówię: daj mi te góry. Daj mi te góry. Ale Kalebie, Kalebiku miły, staruszku, tobie trzeba fotela bujanego, jakiegoś tarasiku i ładnego widoku na góry. Gdzie ty tam po tych górach będziesz skakał? Nie. Na fotel bujany to przyjdzie jeszcze czas. Teraz czas na te góry. Bóg ma jeszcze coś dla mnie. Bóg ze mną nie skończył. Ale Kalebie, czy ty nie słyszałeś, kto tam mieszka? Tam jeszcze właściciele poprzedni mieszkają. Tak? I są tacy wielcy. A to super, łatwo ich ustrzelić. Kaleb mówi: daj mi te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie, warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jakie warowne miasta ty masz do zdobycia w swoim życiu? Jakie twierdze może jeszcze nie są zdobyte? Nie rezygnuj. Nie mów, że to już wszystko. Bóg wiele jeszcze ma dla ciebie. Jesteśmy powołani do tego, by walczyć. Najlepiej walczyć na polu przeciwnika, daleko od domu. Zgodzicie się? Po co przeciwnika wpuszczać na swoje podwórko? Lepiej pójść na jego. Zgadzacie się? No dlatego Kościół jest powołany do tego, by być misyjny. Nie ma siedzieć na swoim tylko podwórku i czekać, może ktoś przyjdzie. A on tak nie pachnie ładnie. A myśmy odmalowali tę kaplicę, a tu taki przyszedł i pomazał paluchami brudnymi. Ta dzisiejsza młodzież, naprawdę. I tacy przychodzą potem, no. I tak żeśmy ładnie się modlili podczas nabożeństwa, a tu ktoś tam coś zaczął mówić jakoś. A pierwszy raz był. Nie wie, że wtedy się nie mówi, tylko słucha. Nikt go nie nauczył. Ja nie wiem. Po co tacy ludzie przychodzą na nabożeństwo? Jak chce mówić, niech se w domu posiedzi, nie? Ewangelizacja i misja. Wiem, że był dzień misyjny. Że słyszeliście o tym, co Bóg czyni na świecie. Ale kochani, przez kogo Bóg ma dotknąć ludzi, którzy są w twoim zakładzie pracy, na twojej ulicy, którzy mieszkają, w twojej klasie, na studiach, nie wiem, gdziekolwiek jesteśmy. Przez kogo Bóg dotknie? My mamy wziąć ten miecz i zdobywać. I wojować. Ktoś się kiedyś odważył zawojować, o ciebie zawalczyć. Myślisz, że było łatwo? Było tak samo trudno, jak teraz tobie jest trudno. Mi ktoś odważył się powiedzieć w liceum o Chrystusie. Czy było mu łatwo? Na pewno nie było mu łatwo. I czy nam jest łatwo? Nie. Pan Jezus nie obiecał, że będzie łatwo. On mówi wprost. Posyłam was, owce, między wilki. To bardzo przyjemna sytuacja. Bardzo zachęcające słowo. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Jesteśmy Ci niezmiernie wdzięczni. Ale może my jeszcze nie jesteśmy gotowe. Tak się spotkamy i się tak pomodlimy. O, to. I jeszcze tego miecza nie dosyć znamy i się z nim zaznajomimy. To potem będziemy wiedzieć, jak te wilki tak dźgać. Nie, ale jeszcze nie. Może tak za rok, a może za dwa. Pan Jezus mówi, idźcie jak owce między wilki. Idźcie. To jest bój. Owca między wilkami niekoniecznie się dobrze czuje i nie musimy się dziwić, że ludzie nie wszyscy nas całują i dziękują nam. Jaki Pan jest miły, że Pan mi o Panu Jezusie opowiedział. Nie wiedziałem, że mam takiego fantastycznego sąsiada. Różne będą reakcje. Ale to jest bój, to nie jest plaża. I my jesteśmy powołani do tego jako Kościół, by wziąć w rękę miecz i by wojować, by wydzierać wrogowi ludzi, którzy idą na zatracenie. By rozcinać ostrzem miecza więzy bezprawne, które są nad tymi ludźmi. By przecinać sieci, które dzisiaj ich pętają. Kto ma to zrobić, jeśli nie my? Gdy rozjedziemy się stąd, będziemy mieli fantastyczną okazję popróbować mieczyka. Na zlocie zachęcano młodzież do tego, by się nie wstydziła przyznawać do Chrystusa w szkołach, by nosiła chrześcijańskie t-shirty. Na przykład z napisem jestem chrześcijaninem, zapytaj mnie dlaczego. To może tutaj wypada mi powiedzieć, przyznawajmy się do Chrystusa w naszych miejscach pracy. Jak to zrobimy? To Bóg jest mądry, On nam powie jak. Gdzie ta bitwa, która jest, to nie jest bitwa partyzancka. I nie jesteśmy, wiecie, 007. Misja specjalna, incognito. Rozwój duchowy. To też jest bitwa. Trochę mówiłem o tym. Walczymy, by się modlić, by czytać Biblię. Walczymy, by pościć. Tak sobie myślę. Ja nie jestem hegemonem postu jakiegoś. To nie chcę sugerować, żebyście myśleli. Mi też to przychodzi trudno. Ale to ważne. Czy będzie to dla nas ważne, by zawojować o to, by zawalczyć, by być żołnierzem, który jest sprawny. Wiecie, jak to jest. No w armii trzeba biegać, tak, skakać, trzeba być sprawnym. Tu oczywiście nie chodzi o sprawność fizyczną, ale o sprawność duchową. O to, czy duchowo jesteśmy sprawni. Korzystanie z Bożego dziedzictwa w Chrystusie. Chrystus tak wiele nam dał. List do Efezjan powiada na przykład, że w Chrystusie zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim zostało nam dane wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. W Nim On jest naszą pełnią, powiada Paweł do Kolosan. Ale to wszystko musimy, o to musimy zawalczyć. To samo nie przyjdzie do nas. Tak samo jak sam się obiad nie ugotuje. Nie? Chociaż może niektórzy członkowie rodziny myślą, cudowne, u mnie w domu się cuda zdarzają. To wygląda tak. Wracam do domu z pracy, nie? Kładę się na kanapę Zamykam oczy, otwieram oczy, patrzę, obiad na stole. Daję głowę, jak się kładłem, nie było. Cud. Różne cuda się zdarzają. Te cuda mają na imię Krystyna, Jolanta. Różne. I toczymy bój. Toczymy bój z naszą cielesnością. Wiecie, ile tego robactwa chce wleźć do naszego życia, prawda? Ile grzechu chce przyleść. To włazi, pcha się, wywalamy to drzwiami, to włazi oknami. Zaż zalepiamy okna, to przychodzi szybem wentylacyjnym. Po prostu, no, strach się w ogóle z domu ruszyć, nie? To przyłazi pod każdą postacią. Ale my mamy miecz. A jak ten miecz zabłyśnie, robactwo ucieka. Jak zobaczą ten miecz w ręku, jak zrobimy ciach i głowa grzechu obcięta. Słowo Boże. Każdy z nas zmaga się z cielesnością, z różnymi postawami. Wczoraj słyszeliśmy o kształtowaniu charakteru. To wszystko są boje, to trzeba wywalczyć na poligonie. To się nie da tak łatwo. Sugeruję nie modlić się o cierpliwość. Jeśli ktoś chce mieć plażę w domu. Bo jak się modlimy o takie rzeczy, to Bóg w miłości swojej odpowiada. I potem daje kogoś, kto nam uprzykrza życie, żeby nas nauczyć cierpliwość. I było się modlić? Atak. Ale też miecz jest do obrony. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. List do Efezjan 6:13. Chciałbym wam zadać pytanie. Czego jesteście w stanie bronić? O co jesteście gotowi w życiu walczyć? Powiedzcie mi. O co? O prawdę? Dobra. O życie? O kraj? Dobrze, a może tak byśmy to takie, wiecie, o rodzinę, tak? O dzieci? O wolność? O pilota do telewizora walczyć? Są takie momenty w naszym życiu, kiedy musimy rzeczywiście walczyć. O czas z Bogiem. To ważne, żebyśmy w sercu wiedzieli, o co jesteśmy gotowi walczyć. Tak? O co jesteśmy gotowi do utraty sił się zmagać. Jeżeli jesteśmy uczciwi, to powiemy, że są takie momenty, kiedy nam się po prostu nie chce. Kiedy rzucamy miecz i mówimy, mam dość. Wtedy pozostaje jedna modlitwa ratunkowa. Panie Boże, żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. Nie? To wiecie. Tego potrzebujemy, by walczyć. Jest taka sytuacja i takie dramatyczne wezwanie, które Nehemiasz wystosował do ludzi. Zaraz się wyświetli. Oni odbudowywali mury miejskie i nacierał wróg na nich. I oni się dowiedzieli o tym i ludzie się przestraszyli. Wiecie, strach jest straszliwy. To brzmi, strach jest straszliwy. Bardzo fajne. Nie wiedzieliśmy, pastorze. Cieszymy się, że nam powiedziałeś. Strach paraliżuje. Strach sprawia, że chcemy ten miecz rzucić, że chcemy zrezygnować, że chcemy się poddać, że chcemy powiedzieć, się nie uda, nie da się, nie warto, dosyć. I Nehemiasz widział ten strach w oczach ludzi. Dlatego wstaje i wypowiada do nich te właśnie słowa. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych. do naczelników i do pozostałego ludu. Nie bójcie się ich, tych, którzy mają natrzeć właśnie na Jerozolimę. Nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. Za co jesteśmy, czy o co jesteśmy gotowi walczyć w naszym życiu? To ważne, byśmy wiedzieli. Nawet wtedy, gdy przychodzą trudne chwile i nam się walczyć nie chce, byśmy nie podejmowali finalnych decyzji. To wszyscy mądrzy doradcy powiadają, jeżeli jesteś poważnie zniechęcony, nie podejmuj poważnych decyzji. Przeczekaj, aż wróci świadomość. Strach miesza w głowie. Walczmy, powiada. I wiecie, i przed czym musimy się bronić? Dlaczego tak ważne jest znanie tego Bożego Słowa, tego miecza, trzymanie w ręku? Ja tu wypisałem różne rzeczy, które, z którymi się zmagamy, które przychodzą do naszego życia. I jeżeli nie znamy Słowa, nie wiem, jesteśmy bezbronni. Gdzie bez miecza żołnierz jest bezbronny. Ale Bóg wyposażył nas. Obraz samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna. Czy się nadaje do czegoś, nie nadaje, jestem piękny, śliczny, nie? To młodzież zaczyna przeżywać, tak? Patrzy do lustra, ucho nie takie, nos nie taki, a tu coś wyskoczyło. Ojej, jak to z tym... Potem innego rodzaju rzeczy, tak? Inni mają już mężów, żony, a ja jestem tylko desperados, tak? Dzisiaj była prośba modlitewna. Żarty żartami, ale to jest poważna sprawa. I człowiek, który jest sam, słyszy różne myśli. Zobacz, nikt cię nie chce, do niczego jesteś. Jakbyś był facetem, to może by cię jakaś chciała. Ty nawet nie potrafisz jej poprosić o nic. Panowie, bracia, single, jeśli jesteście na tym miejscu, odwagi. Odwagi. Dzisiejsze kobiety potrzebują Bożych facetów z odwagą w sercu, którzy trzymają miecz i są w stanie walczyć. Najpierw zawalczyć o kobietę swojego życia. A potem nie z nią walczyć, tylko dalej o nią walczyć. I co Bóg mówi? Skąd ja mam wiedzieć, czy jaka jest moja wartość? Szybko przychodzi ten przykład. Mieliśmy gościa w zborze u nas i on posłużył się takim przykładem. Niezwykły, więc go szybciutko przekazuję. Wiecie, czy kupował ktoś z was coś w sklepie z rzeczami używanymi? Cokolwiek to było. Niekoniecznie ubrania, ale różne narzędzia, czy tam jakieś inne rzeczy. Nie zdarza się nam, nie? Kiedyś ja na przykład sprzedawałem, w Gdańsku mamy ten tak zwany jarmark dominikański. Jak byłem, tak powiem, nastolatkiem, to żeśmy tam różne rzeczy tam się z tego zbierało, gazety rozkładało, siadało na chodniku i była świetna zabawa w wakacje. Nawet się udało kilka groszy zarobić, ale to nawet nie o to chodziło. Ale gdy się kupuje coś na takim jarmarku, czy w takim sklepie, o co idzie? Żeby się potargować, prawda? Jak ktoś kupuje używane auto, to co robi? Wybrzydza. O, panie, tyle pan chce, tu taka rysa jest. Pan patrz, o, tu jakiś odprysk lakieru. O, panie, popielniczka, przepalona dziura. O, jedziemy, o, tu tapicerka, no. Znamy to, prawda? I tu, prawda, tego, czy jak ktoś mieszkanie, to też zaraz niby takie fajne, nie? Ale trzeba, no tutaj, nie, no tu za to odliczymy i targujemy się. Bóg się nie targował. Zapłacił za ciebie pełną cenę. Chociaż my byliśmy w kiepskim stanie. taką wartość ma człowiek w Bożych oczach. Jeżeli my w sercu tego nie wiemy, nie jest to objawioną prawdą naszego serca, gdy ktoś nam coś powie przykrego, będzie dla nas koniec świata. Ale gdy będziemy znali Bożą wartość, będziemy spokojni. Mieliśmy też gościa, mówił, że ludzie najbardziej boją się, to badania wykazują, przemawiania publicznego. Podobno. Boicie się? A wiecie, jak kaznodzieje się boją. Ojejku. I on powiedział, boją się dlatego, ludzie tego tak bardzo, bo boją się, co inni o nich pomyślą. Tak bardzo jesteśmy uzależnieni od tego, co inni od nas pomyślą. Że się kamuflujemy jako chrześcijanie, nie? Że się kamuflujemy z tym, czy z tamtym, czy z siamtym. Strach przed ludźmi zastawia na człowieka sidła, lecz ten, kto ufa Panu, jest wolny, zwycięża. Ten, kto ufa Panu, jest bezpieczny. Obraz samego siebie, gdzie walka z grzechem. Człowiek tak zmaga się z czymś. Wiecie, nie tak no zdenerwował się, przeprosił, wyznał. Ale mówię o czymś, co jest autentyczną walką. Nie wiem, z jakimś nałogiem, z nieczystością seksualną. Twoje oczy patrzą na ekran, na który nie powinny patrzeć. Twoje palce pieszczą klawiaturę, która prowadzi cię do miejsc, w których nie powinieneś być. I mówisz sobie, to ostatni raz. I czujesz do siebie obrzydzenie. I zmagasz się z tym. I mówisz, to się ciągnie tak długo, to się chyba nie da już. I tracisz wiarę w to. Jest miecz. Miecz, który powiada, list do Rzymian, 6 rozdział. Grzech nad tobą panować, co? Nie będzie. A jeżeli dzisiaj panuje, to co to znaczy? Trzeba walczyć. Zwycięstwo jest twoje, ale musisz o nie zawalczyć. Jak paradoksalnie to brzmi. Jeżeli zmagasz się z czymkolwiek, grzechem jakimś, wiedz, że zwycięstwo jest dane tobie w Chrystusie. Nie zgadzaj się na żadne remisy. Nie układaj się z wrogiem. Z nim się nie układa. Kto się z nim układa, przegrywa. On jest zbyt sprytny na nas. Musimy krótko zrobić z nim. Ciach, ciach! I po sprawie. A jeżeli się... No tak. Mówiłeś, że tego nie zrobisz, kochane. I zobacz, jaki z ciebie chrześcijanin. I zobacz, znowu żeś wpadł w to. Znowu. I co, ty chcesz iść na nabożeństwo w niedzielę? Chłopie, zapomnij. Czy ty widzisz, jacy ci ludzie są? Oddani Bogu. Wznoszą ręce. A ty co? Staniesz znowu tam na końcu? Usiądziesz ze zwieszoną głową? To jest twoje przeznaczenie, chłopie. Będziesz tak siedział do końca życia. Czy tak? Czy to są prawdy Bożego Słowa? Nie, to są kłamstwa diabelskie. A prawda Bożego Słowa co mówi? Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i odpuszcza. Przebacza. A gdy On przebacza, to co? To nigdy więcej nie wspomina. To są prawdy, to są te nasze walki. Jeżeli nie znasz tych wersetów, nie znasz tej prawdy Bożego Słowa, jesteś bezbronny. I potem jak zgrzeszysz, będziesz przez tydzień albo przez dwa miał taki okres pokuty. Wiecie, jak to wygląda, prawda? Że chodzimy z takim poczuciem niegodności przez tydzień albo przez dwa. Czujemy się podle. Nie marnujmy życia. Wyznałeś? Bóg przebaczył? Trzeba się otrzepać i iść dalej. I więcej nie wspominać. Idziemy dalej. To idźmy. Mamy walkę ze zniewoleniem. Mamy przebaczenie. Wiele rzeczy można opowiadać, ale mechanizm jest ten sam. Boże Słowo do każdej z tych sytuacji ma odpowiedź. I gdy przychodzą różne myśli, gdy przychodzą różne oskarżenia, my możemy mieczem Bożego Słowa te sieci przecinać, które są na nas zarzucane. Gdy chodzimy z poczuciem winy, przecież jest napisane Rzymian 8:1, albowiem nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma dla ciebie potępienia, to żadna chluba, jeżeli chodzisz i żyjesz z poczuciem winy. To z uświęceniem nie ma nic wspólnego. Nie ma potępienia, kochani. Strach. Oj, potrafi trzymać. Potrafi paraliżować. Ale ten miecz potrafi przeciąć więzy strachu i wyprowadzić jeńców na wolność. Nie musimy się bać. Jest miłość Boża, która co robi? Usuwa wszelki strach. Są negatywne myśli. Myślcie o tym, co dobre, co miłe, co doskonałe. Wy jesteście, powiada Paweł, myśli Chrystusowej. Nawet nie myśli polskiej, negatywnej. Myśli Chrystusowej. Jeżeli przychodzą kudłate myśli, złe myśli, które ciebie zniechęcają, powalają, powiedz, nie, to nie jest paleta moich myśli, dziękuję bardzo. Ja jestem myśli Chrystusowych. Tak chcę myśleć. Chcę, żeby moje serce było przepełnione Bożym Słowem, tym, co Chrystus o mnie myśli, tym, co Bóg o mnie myśli, tym, co On o mnie mówi. Gdzie czasami wytwarza się w nas coś takiego, co można nazywać pewną warownią. To jest walka duchowa i mamy oręż duchowy. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 4 i 5. Tam jest powiedziane, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Tak? My nie walczymy w ciele, ale jest duchowy. I on ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły, wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest nasz oręż, kochani. Boże Słowo. Ono zaprowadza porządek. I chciałbym wam króciutko na koniec podać taką definicję, którą kiedyś znalazłem. Definicję tych duchowych właśnie warowni. Będziecie mogli sobie przepisać, wyświetli. O, warto to napisać sobie, ponieważ większość z tych bojów, które toczymy, dzieje się w naszym umyśle. I idzie o to, że czasami w tym naszym myśleniu bardziej ufamy rzeczywistości widzialnej niż niewidzialnej. Dzieje się źle, otoczone miasto, rozpaczamy. A prorok mówi, Boże, otwórz jego oczy, żeby zobaczył. I Bóg otworzył oczy sługi proroka i prorok zobaczył, o ludzie, tych jest sporo, ale naszych ile jest? Ho, 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 to lubię. Duchowa warownia to nacechowany beznadzieją określony sposób myślenia. Dochodzimy do przekonania, że ta sprawa jest już nie do wygrania, tak? Jest beznadzieja. Sposób myślenia, który sprawia, że traktujemy jako niemożliwe do zmiany sytuacje niezgodne z Bożym Słowem. Czyli jeżeli mamy jakąś życiową sytuację, która jest niezgodna z Bożym Słowem, na przykład ktoś nas zranił, co Bóg mówi? Przebacz. Nie dam rady, nie przebaczę. Jemu? Po tym, co mi zrobił? Wiecie, i czasami to trzyma nas. Nawet gdy dochodzimy już do momentu, kiedy chcemy przebaczyć, to trzyma nas. I za każdym razem, jak widzimy tą osobę, to nam się scyzoryk otwiera w kieszeni, a na twarzy mamy chrześcijański uśmiech. I coś się z nami dzieje. I chodzimy z tym czymś i słyszymy taką myśl, chłopie, że tak zostanie. Po sprawie. Zapomnij o tym, że to się zmieni. Nie. Bóg mówi, że ja mogę przebaczyć. I czasami przebaczenie jest bojem, prawda? Im głębsza rana, tym większy ból, tym większy bój. Ale zwycięstwo należy do nas. Nie ma takiej warowni, nie ma takiej sytuacji, która jest niezgodna z Bożym Słowem, której Bóg nie mógłby zmienić. Nie wiem, czy mój zegarek dobrze chodzi. Wychodzi na to, że mam 2 minuty jeszcze. 2 przykłady i będziemy się zaraz modlić. Kuszenie Pana Jezusa na pustyni. Pamiętamy to. Pan Jezus odpowiada: napisano. On nie dyskutuje z diabłem, nie organizuje debaty. Napisano, kropka. To jest wszystko, co w tym temacie. 2 przykład. Paweł i Sylas w więzieniu w Filipii. Może pamiętacie, oni zwiastowali Ewangelię i w podziękowaniu ich wybiczowano, ubiczowano, czy tam ich wychłostano, w dyby zakuto. No po prostu nic, tylko się cieszyć. Panie Boże, jesteś tak dobry i tak wielki. Jesteśmy Ci wdzięczni, że super nam ta misja idzie. Tak? Ale Paweł już przeszedł swoje i on wie. Patrzy poza ten ból, poza to wszystko i z serca zaczyna śpiewać z kolegami. Znaczy z jednym kolegą, z Sylasem. Zaczynają śpiewać w tym więzieniu. Ja nie mogę sobie tego wyobrazić. Gdzieś tam o północy zaczęli modlitewne, wieczorne, uwielbieniowe. I zaczynają śpiewać. I gdy śpiewają, wiecie, coś jest w tym, gdy my śpiewamy prawdę Bożego Słowa, to coś się z nami dzieje. Ważne jest wyznanie naszych ust. Bardzo ważne. My w naszym środowisku czasem żeśmy odrzucili ekstremistów, którzy tam mówili, prawda, wyznaj i masz i tak dalej. Więc powiedzieliśmy, że w ogóle wyznawanie jest nieważne. Ważne, co mówimy, ważne, co wyznajemy. Jakie jest wyznanie Twojej i mojej wiary, to jest bardzo ważne. I oni wyśpiewali wyznanie swojej wiary. I co się dzieje tam? Więzienie się trzęsie. Czytamy, że drzwi się otwierają i więzy się rozwiązują. I pytanie mam do ciebie i do siebie też, żeby nie było, że się czepiam, nie? Czy pieśń, którą masz w sercu i na ustach, może pomóc ci wyrwać się z więzów? Powiedz, jaką pieśń masz w swoim sercu i na ustach? Co śpiewasz? Co słuchasz? Wiecie, czasami jest tak, że my znamy mnóstwo różnych piosenek, bo one wszędzie do nas docierają. Ktoś pracuje w biurze, to co w biurze jest? Radyjko jest włączone, nie? I tam śpiewają i grają różne hiciory i chcąc, nie chcąc się wchodzimy do świątyni współczesnej, czyli do galerii, świątynia handlu. I tam też jest muzyka uwielbieniowa. Te same hity, co w biurze, w radiu lecą. I nasiąkamy tym. Była taka piosenka. Już wiem, co zrobię. Zamienię ciebie na lepszy model. Tak? I masz problem, a koleżanka z biura mówi: dziewczyno, to właśnie o tobie śpiewają, słuchaj. Jesteś warta lepszego faceta niż tego, co tam masz w chałupie. Zrób, co ona śpiewa. Tak? I co zrobisz? Według której pieśni będziesz żyć? Czy pieśń, którą masz w sercu i na ustach, może pomóc wyrwać ci się z więzów? Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Weź miecz ducha. Kochani, niech Bóg nam dopomoże, żeby nasza ręka nie była pusta, ale by dzierżyła miecz ducha i abyśmy tym mieczem wojowali po Bożemu, abyśmy zwyciężali i umieli się bronić. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Zachęcam, byśmy może powstali i pomódlmy się. Zawołajmy wspólnie do Boga. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś szczery wobec nas. i jasno mówisz w swoim słowie, że każde Twoje dziecko, każdy chrześcijanin chodzi po polu bitewnym, że jesteśmy tymi, którzy są na placu boju, Panie. I dziękujemy Ci za Twoją uczciwość, za to, że mówisz to nam prosto w oczy, że ostrzegasz nas. I dziękujemy Ci też, Panie, za to, że posyłając nas na ten plac bitewny, wyposażasz nas odpowiednio. Dziękujemy Ci za każdy element tej chrześcijańskiej zbroi, Panie. Dziękujemy Ci za to, że w Tobie nie musimy być bezbronni. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w Tobie jesteśmy bezpieczni, że możemy, gdy ubierzemy tę zbroję Bożą, stawić opór w dniu złym. Gdy sprawy idą nie tak, że możemy wybronić się, Panie, że możemy wybronić nasze życie z Tobą, że możemy wybronić nasze rodziny, nasze dzieci, nasze małżeństwa, że możemy wybronić no, to wszystko, co jest atakowane, Panie, ale dziękujemy Ci za to, że nie tylko możemy się bronić, ale możemy też atakować, Panie. I nie chcemy być cicho, nie chcemy siedzieć, być schowani gdzieś, Panie, żeby nikt nas nie widział i nie słyszał, ale chcemy, Panie, wyjść. I chcemy, aby te nasze miecze lśniły. Panie, daj nam widzieć owoc naszej walki. Panie, modlimy się wspólnie, jak tu jesteśmy. I gdy zobaczymy się może za rok, albo zobaczymy się gdzieś za jakiś czas, że będziemy mogli zobaczyć owoc tej naszej walki, Panie. Prosimy Ciebie o naszych bliskich, którzy jeszcze Ciebie nie znają, Panie. O członków naszych rodzin. Prosimy Ciebie, Panie, o naszych sąsiadów, o współpracowników, o znajomych i kolegów, Panie. Prosimy Ciebie o nich. Daj nam ich wywalczyć dla Ciebie, Panie. Daj nam ich uratować. Daj nam ich wyprowadzić z więzienia duchowego. Daj, aby ten miecz przeciął więzy, Panie, które ich pętają. Panie, dziękujemy Ci za to, że w Tobie jesteśmy tak niezwykle wyposażeni. Powierzamy się Tobie, powierzamy Tobie resztę tego dnia, to wszystko, co będziemy czynić. Błogosław nas, błogosław, używaj nas tak, jak sam Ty najlepiej potrafisz to czynić. Z głębi serc Ci, Panie, dziękujemy i błogosławimy Ciebie. Amen. Amen. Spocznijmy.